Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Dzisiaj o aktualnych sprawach, o związanych z Krakowem bezpośrednio, ale także z działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym. I żeby na ten temat móc rozmawiać, zaprosiłem do dzisiejszego głosu z Krakowa księdza doktora Andrzeja Stombera, który jest głównym referentem do spraw kanonizacyjnych w archidiecezji krakowskiej, a również kanonikiem kapituły kolegiackiej przy Bazylice Świętego Floriana. Witam serdecznie księdza doktora.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę księdza, jest ksiądz przy mikrofonie głosu z Krakowa po raz pierwszy. Zawsze jest taki zwyczaj, że każdy przybywający po raz pierwszy w kilku słowach się przedstawia. Ja już pozwoliłem sobie wymienić te najważniejsze współcześnie wypełniane przez księdza funkcje w archidiecezji krakowskiej, ale gdyby można było o tym, co się wiąże z posługą kapłańską, a więc kiedy święcenia kapłańskie, gdzie służba duszpasterska i kapłańska.
Kapłanem jestem od 1990 roku, czyli 26 lat. Mało, ale to też nie mało. Byłem zaledwie wikariuszem 2 lata parafii na Orawie w Lipnicy Wielkiej. Następnie pracowałem jako katecheta i duszpasterz w kościele Sióstr Prezentek przy ulicy Świętego Jana w Krakowie. Z kolei pełniłem funkcję notariusza w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie, sędziego, a od 10 lat zajmuję się sprawami kanonizacyjnymi archidiecezji krakowskiej. Pomagam także archidiecezji lwowskiej, mińskiej. Teraz będziemy rozpoczynać proces w Toruniu Służebnicy Bożej Matki Mortenskiej.
Wielka to radość być tak blisko kandydatów na ołtarze, świętych, ale trzeba jednocześnie być tym, który roztropnie wszystkie oceny w tym zakresie poddaje analizie. No i myślę, że dlatego właśnie jest ta wielka radość. Ja też swoich kandydatów na ołtarze mam, już kiedyś o tym mówiłem. Jeden już jest świętym, jeden błogosławionym, no a świeccy czekają na swoje miejsce i swoją drogę. Księże doktorze, dzisiejsza rozmowa wiąże się z niedawnym uroczystością, zamknięciem procesu beatyfikacyjnego księdza Piotra Skargi. Może właśnie będziemy dzisiaj o tym rozmawiali i warto by było uradować wszystkich też tym, zaczniemy od końca, od tej uroczystości, która doprowadziła do zamknięcia tego procesu.
400 lat czekano na to, aby można przekazać do Stolicy Apostolskiej akta postępowania diecezjalnego. To wielka radość dla archidiecezji krakowskiej, ale myślę, że dla całego kraju, bo postać sługi Bożego, księdza Piotra Skargi, jest powszechnie znana, nie tylko tu w Krakowie, ale w całej ojczyźnie od wielu, wielu lat.
No właśnie, ale warto by było naszym słuchaczom, chociaż w kilku słowach, te najważniejsze punkty w biografii, w życiorysie sługi Bożego podać, żeby je przypomnieć, ale z drugiej strony także uwypuklić.
Ksiądz Piotr Skarga urodził się w 1536 roku w Grójcu na Mazowszu. Tam spędził swoje dzieciństwo i młodość. Mając 18 lat, przyjechał tutaj do Krakowa, by zapisać się do Akademii Krakowskiej. Po 2 latach był już doktorem tej uczelni. Ze względu na swoje zdolności został zaproszony do kościoła świętego Jana w Warszawie i tam był rektorem, dziś mówiąc współczesnym językiem, gimnazjum. Z kolei przeniósł się do Lwowa i tam został zauważony przez biskupa Tarłę, który już jako diakona poprosił go, aby był kaznodzieją w katedrze lwowskiej. Młody, zaledwie 20-paroletni człowiek, przyjął święcenia kapłańskie, został proboszczem w Rohatynie i kanonikiem Bazyliki Katedralnej we Lwowie. Zrezygnował z proboszczostwa w Rohatyniu, by zająć się głównie pracą duszpasterską w katedrze jako główny kaznodzieja tejże katedry. Ale tego było mu mało. To był taki człowiek ciągle niespokojny, poszukujący czegoś. Dowiedział się, że powstało nowe zgromadzenie zakonne, ojcowie jezuici w Rzymie. I tam postanowił udać się, aby wstąpić do tego zakonu. Przybył do Rzymu w miesiąc później po śmierci świętego Stanisława Kostki. Jakby wymienił go w kolegium jezuickim u świętego Andrzeja na Kwirynale. I tam odbył dwuletni nowicjat, przyjął pierwsze śluby zakonne, był spowiednikiem, penitencjarzem w Bazylice świętego Piotra Apostoła i wrócił do Polski, by stać się rektorem kolegium najpierw w Pułtusku, a później wiele lat związać się i być pierwszym rektorem kolegium Uniwersytetu w Wilnie. Tam była jego główna działalność. Z kolei przybywa do Krakowa i zostaje kaznodzieją królewskim i przełożonym domu świętej Barbary na Małym Ręku. Z królem po przeniesieniu stolicy do Warszawy udaje się tam i właściwie do prawie że do śmierci, bo dokładnie żegna się z dworem królewskim 22 kwietnia 1612 roku. W niedzielę wielkanocną wygłasza ostatnie kazanie, by wrócić do Krakowa, do świętej Barbary i tu przygotować się do śmierci. Życie kończy 27 września 1612 roku.
To takie najważniejsze punkty, które jeszcze nie pokazują tej heroiczności cnót. A myślę, że wiadomo, jeśli ktoś dostaje wiele talentów, to musi nimi obracać, żeby ewangelicznie uzyskać pochwałę od gospodarza, który obdarza tymi talentami. Wobec tego musiał, mając wiele talentów, obracać i trudzić się więcej niż ktoś, kto ma jeden i jeszcze go gdzieś tam schowa. Ale to, co szczególnie uderzało, gdy spoglądali ci współcześni jemu, ale także i my współcześnie, jego dzieła, dzieła, które do dzisiaj trwają. On jest najczęściej nam znany z obrazu Matejki, a przecież to nie wszystko, co powinien każdy Polak o nim wiedzieć.
No właśnie, panie profesorze, przeciętny, a prawie każdy Polak, mówiąc skarga, ma przed oczyma obraz Jana Matejki, rozwichrzona włos, stuła, gestykulacji rąk i ten jakby krzyk o upadku Rzeczpospolitej. Drugą wiedzą, która powszechnie rozpowszechniła się, to jest tak zwana czarna legenda, jakoby został pochowany w letargu. I to każdy przeciętny Polak wie, a tymczasem to jest wielka krzywda, bo to nie był polityk, to nie był działacz społeczny, to był przede wszystkim kapłan, który realizował przykazanie, ewangeliczne przykazanie miłości Boga i bliźniego. A wyrażało się to nade wszystko w dziełach, które, jak pan profesor wspomniał, trwają do dnia dzisiejszego. Działalność charytatywna, miłości bliźniego, to jest główny, jakby cnota wiodąca, cnotą wiodącą w jego życiu, to jest właśnie miłość bliźniego. Ale to wyraża się bardzo w roztropnym działaniu, czyli kolejna cnota roztropności, która wynika z daru mądrości i męstwa. Tym dziełem najpierw to było w Wilnie, ale mówimy o Krakowie, głos z Krakowa, więc tutaj, kiedy przyszedł do Krakowa, od razu założył arcybractwo miłosierdzia, którego celem było pomóc najbiedniejszym. Piotr Skarga wyróżnia trzy szpitale. Często pytamy, skąd u ojca świętego Franciszka to stwierdzenie, że Kościół porównuje do szpitala polowego. To jest właśnie ten duch jezuicki. Ksiądz Skarga rozróżniał trzy szpitale. Szpital duchowy, które niewątpliwie każdemu z nas jest potrzebne, to do tego szpitala trafiamy przy kratkach konfesjonału. Któż z nas nie potrzebuje takiego opatrunku, zaleczenia? Nie ma takiego człowieka, który by tego szpitala nie potrzebował. Drugi szpital to szpital domowy. To właśnie tam ta bieda, która nie, jak ksiądz Piotr Karga, nie wyłazi, dokładnie tak mówił, która nie wychodzi, mówiąc teraz współczesnym językiem, która nie wychodzi na ulicę, która wstydzi się żebrać. A jakże wiele jest tej biedy za murami naszych domów i mieszkań. I tam, żeby właśnie trafiać do ludzi potrzebujących. I szpital pospolitych żebraków. Czyli ci, którzy wychodzą na ulicę, wyciągają ręce, ale tutaj w tym szpitalu znajdują się także ci, którzy w cudzysłowie muszą wyjść na ulicę. W czasach, kiedy ksiądz Skarga był, szerzyła się prostytucja. Kobiety, które chcąc zarobić na swoje utrzymanie, nawet na posag, o czym za chwilę powie, po prostu zarabiały to prostytuując się na ulicach. To było nadto Kraków, księdza Skargi, to Kraków, który ciągle jest dotykany zarazami. Proszę sobie wyobrazić, że w 1534 roku, czyli jeszcze przed narodzeniem, przyszła taka zaraza, że zmarło 14 tysięcy mieszkańców w ciągu paru tygodni. To jest połowę miasta. I w czasach Skargi, nie na taką skalę, ale tak dużo było właśnie epidemii, cholery, dżumy, wylewająca Wisła, niszcząca urodzaje. No i wojny XVII wieku. To była ta bieda. W tym, i on przychodzi do takiego Krakowa. I on to po prostu widać gołym okiem. I zakłada arcybractwo miłosierdzia. Z tymi trzema szpitalami. Ale tego jest mało. Zakłada bank pobożny. Czyli pierwszy taki bank katolicki na ziemiach polskich, gdzie można pożyczyć pieniądze pod zastaw, pierwszy lombard, gdzie nie uprawia się lichwy. Czasy, kiedy Żydzi dominują właśnie w finansowych obrotach i wtedy on, chcąc przeciwstawić się lichwie, zakłada taki lombard, bank pobożny. Jeszcze mało. Właśnie namawia możnych tego świata, aby mu pomogli i zakłada skrzynkę świętego Mikołaja w ramach banku pobożnych. To jest skrzynka w znacznej mierze ufundowana przez wojewodę Mikołaja Zebrzydowskiego, tego od Rokoszu. Od tego od Rokoszu właśnie. Ten wojewoda dał sporą sumę pieniędzy, aby był wkład posagowy, nie tylko dla dziewcząt biednych, ale właśnie także tych z ulicy, ale także dla panien, które chcą wstąpić do klasztoru, bowiem klasztorze wymagano także posagu. Były to takie czasy. My dzisiaj się troszeczkę może uśmiechamy, dzisiaj decyduje to miłość, ale działamy w kategoriach, jesteśmy w XVII wieku. Spróbujemy się czuć w tamtą mentalności. I jeszcze mało, to tych mało mógłbym ciągle wymieniać, ale to jeszcze mało to jest skrzynka świętego Łazarza albo Bractwo Betanii, które opiekuje się ludźmi ciężko chorymi, można powiedzieć, takie małe hospicja i tymi, kto nie ma, których ciałami nie ma się kto zająć po śmierci, aby byli godnie pochowani. To są te główne dzieła księdza Skargi. To jest miłosierdzie w najczystszym wydaniu. Później po księdzu Skardze przejmują to inni, których wychowuje. Wspomnę o błogosławionej matce Zofii Czeskiej, która jako 18-letnia dziewczyna, kobieta, trafia do arcybractwa miłosierdzia i tam spotyka się z tą biedą, krakowską biedą i zakłada pierwszą żeńską szkołę dla dziewcząt, aby tą biedę jakoś ogarnąć, przygarnąć do siebie, aby tą ulicę, ściągnąć ich z ulicy i stworzyć im normalny dom. Kiedy on to robił, to nie wiem, bo przecież jeszcze jak popatrzymy na jego działalność pisarską, ile pozostawił po dzieł i to jakich dzieł, kazania sejmowe, żywoty święty, kazania przygodne na niedzielę, traktaty o Najświętszej Eucharystii, o siedmiu sakramentach, o Unii Brzeskiej. To był człowiek, który cały czas pracował. To kolejna cnota jego. Cierpliwość, pracowitość, mądrość, a wszystko to po to, aby w czasach kontrreformacji, kiedy Kościół się naprawdę chwiał, kiedy mnóstwo ludzi odchodziło od Kościoła, przygarniać ich z powrotem do Chrystusa i trzymać ich na tym morzu burzonym, kiedy ta łódź, do tej łodzi Kościoła nalewała się wtedy woda. Wydawało się, że tonie.
Właśnie z tych dzieł, które zakładał i które prowadził ksiądz Piotr Skarga, to są takie, które do dzisiaj trwają. Chociażby to Bractwo Miłosierdzia, to przecież rozwija się w niezmienionym układzie. Cały czas uczestniczy w tym wspomaganiu biednych. Pamiętam świętej pamięci pana Chojnackiego, który właśnie doprowadził nawet do tego, że można było to Bractwo Miłosierdzia reaktywować po czasie, w którym zabroniona była tego typu działalność. Ale spójrzmy jeszcze na to, gdzie jest takie miejsce szczególnego wspomnienia, kultu księdza Piotra Skargi w Krakowie. Tam, gdzie złożone ciało. Złożone zostało ciało w trumnie drewnianej. Obecnie to już kolejne przenosiny były do trumny ołowianej, później następnej. Nawet był taki czas, kiedy Austriacy różne trumny z podziemi kościoła świętego Piotra i Pawła przenosili do nowo tworzonego cmentarza rakowickiego, ale zostawili te właśnie, w którym ksiądz Piotr Skarga, doszczesne szczątki jego znajdowały się. Ale to zamknięcie z tej drewnianej, która się już rozpadała, trumny dołowianej, wytłumaczone zostało tym, że przy każdym otwarciu corocznym, bo tak modlono się, Arcybractwo Miłosierdzia organizowało tak modlitwę, to zawsze coś ubywało z tej trumny, jako takie relikwie, może nawet tak to traktowano przecież, więc trzeba było chronić, tak to opisują. Ale ksiądz wspominał jeszcze wcześniej o tej czarnej legendzie. Zostało wyraźnie pokazane, że to jest nieprawda. I myślę, że warto także o tym powiedzieć, także w czasie naszej dzisiejszej rozmowy.
Ja przedstawię fakty związane ze śmiercią, nie informacje medialne, pogłoski, do których niestety przyczynił się bardzo dobry naukowiec, niedawno zmarły świętej pamięci profesor Janusz Tasbir. I to on właśnie jako pierwszy podał tą informację, która miałaby stać na przeszkodzie do beatyfikacji. Zupełnie nieprawdziwo. Fakty były takie. 27 września 1612 roku umiera ksiądz Piotr Skarga przy kościele świętej Barbary na Małym Ręku. Na drugi dzień, właśnie nie wiemy dlaczego od razu na drugi dzień, czy w tym dniu było, czy w tym czasie była zaraza i dlatego tak spieszono się z pogrzebem, czy też był taki zwyczaj, tego niestety nie doszliśmy, ale to nie było celem naszego postępowania w sprawie procesu. Został pochowany na drugi dzień, jak każdy inny jezuita, w prostej, drewnianej, sosnowej trumnie. Został pochowany w kościele, do którego fundacji się w znacznej mierze przyczynił. W kościele apostołów świętego Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej, kopia Il Gesù, czyli kościoła głównego jezuitów w Rzymie. Fundacja króla Batorego, dokończona przez króla Zygmunta III Wazę. I tam zostaje pochowany w tych podziemiach i właśnie ci biedacy, którym pomagał, przychodzą do jego trumny i modlą się przy niej i każdy chce coś z niej uszczknąć. Po pewnym czasie już trumna jest tak odarta z drzewa, że zeszkielatowane ciało wydobywa się na zewnątrz. Dokładnie w 1696 roku rektor kościoła Piotra i Pawła namawia, prosi o wsparcie ufundowaniu trumny. I trumnę funduje pani Sobieska, to ołowiana trumna i wtedy zostaje przeniesione ciało po raz pierwszy do właśnie tej ołowianej trumny, która do dnia dzisiejszego znajduje się w kościele. Więc mówiąc o legendzie, jeśli by miało miejsce letarg, to trzeba lokalizować to między 1612 a 1696. Przy pierwszym otwarciu nic takiego nie stwierdzono. Nadto naukowcy, którzy się odnieśli do tych nowinek, zwłaszcza profesor Jan Widacki, kryminolog tutaj z Krakowa, z Instytutu Medycyny Sądowej, stwierdził, że w historii Instytutu Medycyny Sądowej, czyli ponad 200 lat, nigdy nie było przypadku letargu. Mogło się tak zdarzyć, że na przykład przy schowaniu trumny, czasami może się tak zdarzyć, że to ciało się poruszy, bo gdzieś jest tak i później otwieramy, ale w przypadku księdza Skargi zostało to całkowicie obalone i nie ma najmniejszej wątpliwości, że zmarł śmiercią naturalną i nie było letargu.
Ja nawet czytałem wypowiedzi pana profesora Tasbira, który twierdził, że nigdy nic takiego nie powiedział, tylko że to w formie jakiegoś zapytania, ale to wszystko zostało obalone późniejszymi badaniami. Księże doktorze, te wszystkie sytuacje, o których tutaj wspominamy, pokazują wyraźnie, że ten kult księdza Piotra Skargi rozwijał się systematycznie, ale proces zapowiadał nawet wcześniej ksiądz kardynał Dziwisz, że będzie uruchomiony, ale dopiero w 2014 roku otwarty.
Znaczy o procesie myślano wiele razy. Najbardziej takie kroki poczyniono w 1912 roku z okazji 300. śmierci księdza Piotra Skargi, a stał zatem też już dziś święty Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, niegdyś rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1936 roku episkopat na czele z kardynałem Kakowskim, Aleksandrem Kakowskim, też podjął decyzję o rozpoczęciu procesu kanonizacyjnego. Przyszła II wojna światowa. Zajęto się też procesem świętego Andrzeja Boboli. Tutaj scentralizowano się. No a później ta czarna legenda. W 2012 roku miało dokładnie 400 lat od śmierci księdza Skargi. I właśnie wtedy prowincjał jezuitów, ksiądz Wojciech Ziółek, zwrócił się do generała zakonu, ojca Nikolasa, aby zezwolił na rozpoczęcie tego procesu. Osobiście podczas wizytacji kanonicznej tutaj generał był w 2012 roku i w czasie uroczystej mszy świętej w kościele świętych Piotra i Pawła zapowiedział, że ten proces się rozpocznie. Wtedy też zwrócono się do biskupa kompetentnego, czyli biskupa miejsca śmierci, a jest nim aktualnie ksiądz kardynał Dziwisz, aby powołać odpowiednie komisje. Najpierw powołano komisję historyczną, później komisję teologiczną, a z kolei przedstawiono tę sprawę na forum episkopatu. Właśnie też ciekawa rzecz, ksiądz kardynał wspominał, że jedynym jakby zastrzeżeniem i pytaniem przy wydawaniu opinii, jak jest tą z śmiercią księdza Skargi. Tak to się wdarło powszechnie, nawet umysły do episkopatu. Później zwrócił się z pozytywną opinią episkopatu do kongregacji spraw kanonizacyjnych. Ta wydała zgodę na proces. Proces rozpoczął się 8 grudnia 2014 roku i został zakończony teraz 21 czerwca 2016 roku.
No to jest wielka radość. Wielka radość dla tych, dla których tak bliski przez cały czas jest i był ksiądz Piotr Skarga, kazania jego sejmowe, także żywoty świętych. To także lektura, do której ja sięgałem w czasie swojej nauki w liceum. Nie wiem, jak teraz sięgają uczniowie, ale wtedy rzeczywiście. Chciałbym, już zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze zwrócić uwagę na taką wypowiedź. Wypowiedź księdza arcybiskupa warszawskiego Jana Pawła Woronicza, ale także poety, który tak oto stwierdził. Chcesz zostać teologiem? Czytaj skargę. Chcesz zostać politykiem? Czytaj skargę. Chcesz zostać mówcą? Czytaj skargę. Chcesz zostać świętym? Czytaj skargę. I to jest chyba taka bardzo dobra charakterystyka, jakiej ile talentów, ile aktywności wykazywał w czasie swego życia, uruchamiając różne dzieła, które część z nich i do dzisiaj trwa, ale przede wszystkim trwa także w pamięci i w modlitwach wielu osób, które codziennie niekiedy w codziennych mszach świętych uczestniczą, wspominając modlitwę za ojczyznę księdza Piotra Skargi. To są takie dzieła, które wrzynają się w serca ludzi i tam już trwać będą na wieki. Dziś dziękuję serdecznie księdzu za to dzisiejsze spotkanie. Słyszę dzwony, które biją, że już odpowiedni czas, aby kończyć i naszą tutaj rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz dr Andrzej Stomber, główny referent do spraw kanonizacyjnych w archidiecezji krakowskiej, kanonik kapituły kolegiackiej przy Bazylice Świętego Floriana. No a was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!